Mecenasami Szafy Melomana są Małgorzata Kuziemska-Sławek, Grzegorz Janicki, Tomasz Dziewicki, Damian Maćkowski, Kamil Zofiński, Magdalena Miro, Michał Derewianko, Maria Sławek, Mirosław Ciupka, Szymon Mechliński, Piotr Nike, Wojtek Iwański, Krzysztof Becker, Maciej Zimka, Mateusz Chrobot, Paweł Ris, Agnieszka Szynk, Paweł Konik, Ala Bębenek, Piotr Jonek, Barbara Szymańska, Magdalena Kornelius-Kulik, Dominika Peszko, Magda Wawrzonkowska, Justyna Miodońska, Andrzej Tokarczyk. Bardzo serdecznie dziękuję za Wasze wsparcie. Dzięki Wam Szafa może nadawać regularnie, opowiadać o muzyce ambitnie i pozostawać otwarta dla wszystkich, bo wierzę, że wiedza pomaga w rozumieniu muzyki i w głębszym jej przeżywaniu. Wspierając Szafę, wspieracie popularyzację, która nie upraszcza, ale stara się zgłębić to, co w muzyce jest najciekawsze i z pewnością warte namysłu. Jeśli chcesz dołączyć do grona mecenasów tego podcastu, odwiedź proszę mój profil w serwisie patronite.pl. Link do niego znajdziesz w opisie tego odcinka. Opublikowanym 4 lata po śmierci Bacha nekrologu miclerowskim czytamy, że lipski kantor pozostawił po sobie 5 pasji. Dwie z nich, Janową i Mateuszową, znamy bardzo dobrze. Co więcej, to Mateuszowa przyczyniła się do tego, że muzyka Bacha zagościła w salach koncertowych. Co jednak z 3 pozostałymi? Pasja według świętego Łukasza jest prawdopodobnie dziełem innego kompozytora, a kojarzymy ją z Bachem, bo własnoręcznie przepisał jej fragmenty. 5 pasja to zagadka, aczkolwiek badacze uważają, że była jakimś wariantem Mateuszowej. To, co rozgrzewało serca miłośników Bacha, to pasja 3, według świętego Marka. Zachowało się wyłącznie jej libretto. Partytura zaginęła całkowicie. Mimo to podjęto blisko 20 prób jej zrekonstruowania. Wydano nuty oraz nagrano płyty. Jak odtworzyć dzieło, którego ani jedna nuta się nie zachowała? Jak słuchać takiej rekonstrukcji? Czy ona w ogóle ma jakiś sens? O tym opowiem w wielkanocnym 125. odcinku Szafy Melomana, pierwszego polskiego podcastu o muzyce klasycznej. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka, zapraszam bardzo serdecznie.
Seine Stimme singt, dann zeigt er, dass er ist der Wahre.
Na początek słuchaliśmy chóru Wo ist der Neugeborene König z oratorium na Boże Narodzenie Jana Sebastiana Bacha. Nagranie z 2018 roku, muzyka Fiorita i Daniela Dolci. Chór ten jest przez badaczy uważany za jeden z nielicznych zachowanych fragmentów pasji markowej, bowiem to właśnie jest prawdopodobne jego źródło, a Bach skorzystał, tworząc to oratorium, z techniki parodii. Dlaczego? I czym jest technika parodii, to się w tym odcinku okaże. Zacznijmy jednak od historii. Bach został kantorem w Lipsku w 1723 roku. Zanim objął to stanowisko, miasto było w sensie muzycznym trochę zacofane. W każdym razie na pewno jeśli chodzi o muzykę pasyjną, czyli to, co w pięciu kościołach tego miasta prezentowano w Wielki Piątek. Bardzo długo w Lipsku trzymano się tak zwanej pasji responsorialnej, którą skomponował Johann Walter. Piękny przykład muzycznej archeologii, a przy tym dowód na to, że nie zawsze w XVIII wieku słuchano muzyki współczesnej, a dawnej w ogóle nikt nie grał. Walter był jeszcze muzycznym doradcą Marcina Lutra, żył w latach 1496-1570. Jego dzieło było pod każdym względem archaiczne. W muzycznym opowiadaniu o męce i śmierci Jezusa coraz ważniejszą rolę z czasem, z rozwojem gatunku pasyjnego odgrywała opera, a to, co dotychczas opierało się na narracji przeplatanej śpiewem kongregacji wiernych, zaczęto uzupełniać o bardziej wyraziste i sugestywne środki muzycznego wyrazu. Ale po kolei. Chorałowa pasja responsorialna Waltera wyglądała tak, że był solowy recytatyw podający tłumaczenie luterańskiego tekstu biblijnego. Tym recytatywem posługiwały się wszystkie postaci oraz ewangelista. Partie zbiorowe, czyli na przykład uczniowie Chrystusa, arcykapłani czy tłum, opracowywane były w prostej czterogłosowej formie chorałowej. Zmiany nastąpiły już w twórczości wielkiego poprzednika Bacha, czyli Heinricha Schütza, który dodał do tego schematu luterański chorał, czyli pieśń ludu, uzupełnił tekst biblijny, m.in. o psalmy, dodał orkiestrę, partię basso continuo, a także nowoczesne na tamten czas włoskie formy wokalne w koncertującym stylu. Znakiem nowoczesnego ujmowania pasji, bogatego, oratoryjnego, była skomponowana w 1643 roku pasja według świętego Jana z intermediami, Tomasa Zellego. Przełom polegający na wchłonięciu przez religijny gatunek elementów świeckiej opery, osiągnięć Alessandra Scarlattiego, przyszedł w drugiej połowie XVII wieku. Na początku XVIII wieku kolejnego stulecia pasje oratoryjne w swoim charakterze bardzo już zbliżone do tego, co znamy z dorobku Bacha, miało wielu czołowych kompozytorów, a pośród nich Händel, Telemann czy Reinhard Kaiser, do którego jeszcze wrócę. Pierwszą pełnowymiarową pasję oratoryjną w Lipsku zaprezentował w roku 1721 wielki poprzednik Bacha na stanowisku kantora, czyli Johann Kuhnau. Jeśli ciekawi Was, kim on był, polecam serdecznie poświęcony mu odcinek Szafy, to odcinek 92. Pasja, którą skomponował Kuhnau, oparta była na tekście Ewangelii według świętego Marka. I Bach prawdopodobnie wzorował się na niej, do pewnego stopnia oczywiście. Podobnie jak Kuhnau, dzielił bowiem pasyjną opowieść na dwie części, z których jedną wykonywano przed, a drugą po wielkopiątkowym nabożeństwie. Już w roku 1724, zaledwie rok po objęciu stanowiska kantora lipskiego, a 3 lata po prezentacji pasji Kuhnaua, Bach zaprezentował wiernym pasję według świętego Jana. Można sobie tylko wyobrazić, jak ogromne było wrażenie, które tym dziełem wywołał u słuchaczy. Słuchaczy nawykłych do bardzo zachowawczych opracowań. Gdy Bach zmarł w roku 1750, wiele jego dzieł zaginęło. Istniejące głównie w rękopisach przechodziły różne koleje losu. W pierwszym historycznym źródle dotyczącym życia i twórczości Bacha, czyli nekrologu opublikowanym w 1754 roku w Musikalische Bibliothek Lorenza Christopha Mitzlera, czytamy, że Bach pozostawił po sobie 5 opracowań pasji. To zaskakujące, bo jak wiadomo, znamy tylko dwie, Janową i Mateuszową. Jest jeszcze pasja według świętego Łukasza, która zachowała się fragmentarycznie w rękopisie sporządzonym ręką samego Bacha. Współczesne badania pokazują jednak, że choć to dzieło wciągnięto do bachowskiego katalogu i uznano je za niekompletną pracę samego Bacha, w rzeczywistości jest autorstwa któregoś ze współczesnych Bachowi twórców. Nie wiemy, czym była ostatnia zaginiona pasja Bacha. Tu nie mamy żadnych bardziej szczegółowych przesłanek, choć być może była skromniejszym opracowaniem Mateuszowej, być może czymś oryginalnym. Największą ekscytację budzi jednak pasja według świętego Marka, o której coś wiemy na pewno. Po pierwsze wiemy, że została ona wykonana w 1731 roku po raz pierwszy premierowo, w Wielki Piątek. Po drugie wiemy, że nie była to żadna przeróbka, ale oryginalna bachowska kompozycja, bowiem specjalnie do niej zostało stworzone libretto Piura Picandra, autora libretta do pasji Mateuszowej. I choć nie przetrwała ani jedna nuta, a partytura całkowicie zaginęła, to przetrwał drukiem wydany tekst, a nawet dwie kopie tekstu. Do tego jeszcze wrócę. Jak można z tego zagrać całe dzieło? Przecież nie dysponujemy nawet jednym głosem. Nie mamy pojęcia o melodiach, o tematach, sposobach opracowania muzycznego poszczególnych wersetów, fragmentów. Otóż można. Trzeba mieć tylko odpowiednio dużą wiedzę o tym, jak wyglądał proces komponowania takiej muzyki w wieku XVIII oraz jakimi metodami posługiwał się sam Bach. Co więcej, w tekście Picandra jest wiele wskazówek dotyczących tego, co kompozytor mógł zrobić z muzyką. Gdy myślimy o muzyce dawnej, warto pamiętać, że na nasz sposób widzenia dzieła artystycznego ogromny wpływ miał wiek XIX, a konkretnie romantyzm. Można w pewnym sensie powiedzieć, że romantyzmem jesteśmy zarażeni. Podam przykład. Uważamy oryginalność dzieła za wartość dodaną, pozytywną. Jeśli ktoś zaprezentuje nam po raz pierwszy utwór, napisany na przykład na niewykorzystywany wcześniej skład instrumentów, albo nigdy wcześniej nie zastosowaną harmonią, albo z jakimś tematem, który nigdy wcześniej w muzyce nie był poruszany, jesteśmy skłonni pochwalić go za to. O największych dziełach naszej kultury staramy się myśleć jako o wykwitach geniuszu danego twórcy, jako o rzeczach prekursorskich, przełamujących bariery, idących wbrew temu, co było. Jeśli ktoś by przyszedł i powiedział, że temat Ody do radości Beethovena jest zapożyczony z jakiejś innej kompozycji, a broń Boże od innego twórcy, trochę nam mina zrzednie. Ale jak to? Przecież to genialny Beethoven coś takiego wymyślił sam. Jak mógł podpatrzyć, zgapić, przepisać od kogoś? W szkole uczy się nas w duchu romantycznym. Wymyśl coś sam, a nie kopiuj. Owszem, może na etapie edukacji podstawowej czy średniej wpisanie się w określony schemat będzie jeszcze oczekiwane, ale podpatrywanie czegoś u innych na etapie studiów uważane będzie wręcz za przestępstwo i nazwane plagiatem. Tymczasem ów plagiat, może nie w sensie dosłownego przepisywania, ale na pewno bardzo szczegółowego naśladownictwa, przed romantykami uznawany był za dowód artystycznej doskonałości. W dobie renesansu dowodem umiejętności literackich poety było napisanie sonetu w stylu Petrarki, z zachowaniem nie tylko charakterystycznej wersyfikacji, ale i tematów czy języka. Naśladownictwo mogło być także rodzajem hołdu złożonego wielkiemu poprzednikowi. Oryginalność za wszelką cenę nie była wartością, za którą kompozytor zostałby pochwalony w XVII czy XVIII wieku. Jak mocno kult oryginalności przenikał w sposób myślenia nawet światłych badaczy, widać doskonale na przykładzie problemu tzw. parodii, praktyki oczywistej w baroku, nie budzącej pośród twórców żadnych specjalnych kontrowersji, ale kontrowersyjnej z punktu widzenia kogoś, kogo umysł jest zarażony romantyzmem. Nawet jeśli nie jest on artystą, ale jest on badaczem dzieł sztuki. Parodia była praktyką polegającą na tym, że istniejące już dzieło było na nowo opracowywane. Najbardziej typowym przykładem parodii było w muzyce wokalno-instrumentalnej podłożenie nowego tekstu pod istniejącą już muzykę. Tekst oczywiście musiał być odpowiednio zaadaptowany, to samo muzyka, aby dało się to wszystko zaśpiewać. Nowy tekst musiał z kolei mieć odpowiadającą muzycznej retoryce treść. Ale w ramach parodii zmieniano także szatę brzmieniową, wykorzystywano zupełnie inne instrumenty, włączano jedne kompozycje do innych, dokonywano kompilacji. Parodia sprawiała, że muzyka świecka przenikała się z muzyką religijną, bowiem często kantatę świecką przerabiano na religijną i na odwrót. Uważa się dzisiaj, że Bach był jednym z największych mistrzów parodii swoich czasów, a jego zdolności w przekształcaniu istniejącej już muzyki były naprawdę imponujące. W swoich lekcjach muzyki Piotr Orawski przywołuje przykład, jak preludio z trzeciej partity E-dur na skrzypce solo zamieniło się w symfonię 29 kantaty Wir denken dir Gott, wir denken dir. Nie dość, że utwór świecki stał się religijnym, to na dodatek całkowicie zmienił się jego charakter. Z owszem radosnego wstępu, ale jednak zupełnie kameralnego, w majestatyczny i potężny, wirtuozowski w sensie orkiestrowym, a nie solowym. Posłuchajmy. Najpierw zabrzmi preludio z trzeciej partity, a następnie symfonia z 29 kantaty. Nie tylko Bach parodią się posługiwał. Oczywiście robili to inni kompozytorzy. Spektakularnie potrafił robić to oczywiście Händel. I w jego przypadku naprawdę nie musimy daleko szukać. Chyba każdy zna wspaniały chór For Unto Us a Child is Born. Pełną radości pochwałę narodzenia Zbawiciela. Mam nadzieję, że nie poczują się zawiedzeni ci, którzy dopiero z mojej audycji dowiedzą się, że jest to napisany kilka miesięcy wcześniej duet Non divoi non vo fidarmi z kantaty świeckiej we włoskim stylu o tytule Aminta e Filide, opowiadającej o miłosnych perypetiach pasterza Aminte i nimfy Filide, a rzeczony duet w tłumaczeniu dosłownym głosi ni mniej ni więcej nie, nigdy więcej ci nie zaufam. Posłuchajmy krótkiego fragmentu. Śpiewają Jessica Nils i Shaked Bar, a towarzyszy im Les Arts Florissants, oczywiście pod dyrekcją Williama Christie. No! Oh, Händel w Mesjaszu dokonał kilku jeszcze takich zapożyczeń z samego siebie. Parodiami są m.in. Hur, his yoke is easy, czy All we like sheep. Pożyczał nie tylko z własnego dorobku, ale także na przykład od Telemana. Hur, and he shall purify, wzięty został z Harmonischer Gottesdienst, właśnie tego kompozytora, ale oddajmy tu sprawiedliwość. Jest to w twórczości Händla jeden z nielicznych przykładów pożyczenia czegoś od innego twórcy. W odcinku o paterze Shekely przywoływałem zabawny fragment biografii P.D.Q. Bacha, który urodził się w brzydką, deszczową noc, kiedy to Bach pod kościołem w Lipsku palił rękopisy Vivaldiego, od którego pożyczył sobie w ten sposób kilka koncertów, które przerobił na organy. Pomijając, że to bardzo zabawne, to jest to żart właśnie zbudowany na przekonaniu romantycznym, że tak wielki kompozytor jak Bach z całą pewnością nie mógł sobie pozwolić na takie pożyczanie, no a jeśli już to zrobił, to musi oczywiście zatrzeć dowody. Zapewne wszystko przecież stworzył całkowicie samodzielnie, bez oglądania się na kogokolwiek innego. O ile takie myślenie w przypadku komika jest nieszkodliwe, o tyle w przypadku badacza bywa zgubne. Trwa między badaczami spór o to, kiedy po raz pierwszy wykonano bachowską pasję Mateuszową. Czy był to rok 1727, czy 1729. Nie jest to dyskusja dla samej radości dyskutowania, ale ustalenie tej daty warunkuje wiele spraw w twórczym życiorysie Bacha. I co ciekawe, mówi sporo o nim jako o człowieku i o jego poglądach. Ale uporządkujmy. W marcu 1729 roku Bach, wówczas zatrudniony już na stanowisku lipskiego kantora, zaproszony został do Kütchen, aby napisać i wykonać tam muzykę żałobną, przeznaczoną dla niedawno zmarłego swojego dawnego pracodawcy, księcia Leopolda von Anhalt. Bach to zaproszenie przyjął i napisał kompozycję, która w katalogu Schmidera figuruje pod numerem 244a. Nie zachowały się jej nuty, ale sam tekst autorstwa Picandra. Dzieło jest parodią, na którą złożyły się dwie inne kompozycje. Pierwszą jest świecka kantata Las Fürstin las noch einen Strahl, napisana ku czci zmarłej Christiane Berhardyny, żony Augusta II Mocnego, skomponowana w 1727 roku. Drugą kompozycją jest Pasja Mateuszowa. Co jeśli jednak pasja powstała później i jest na odwrót? Że to muzyka na śmierć księcia Leopolda posłużyła jako materiał do napisania pasji. Taką wersję przyjął jeden z badaczy, Arnold Schering, który udowodnił, że pasja jest jeszcze późniejsza, że powstała w 1731 roku, a zatem 2 lata po muzyce żałobnej. Scheringa akurat nie interesowała tak bardzo kwestia romantycznej oryginalności. Jego fiksacją było to, że Bach był tak wierzący, tak uduchowiony, że nigdy nie mógłby sobie pozwolić, aby dzieło religijne przerobić na świeckie, a zatem je sprofanować. Kolejna kalka z romantyzmu, która w gruncie rzeczy i tak sakralizuje oryginalność i zakłada, że to, co miało najwyższą wartość, czyli w tym przypadku muzyka ad majorem Dei Gloriam, nie mogła być czymś wtórnym w stosunku do świeckiej. Tymczasem badania bardzo szczegółowe opublikowane przez Joshua Rifkina pokazały, że jak najbardziej tak mogło być. Ustalona przez niego chronologia pasji Mateuszowej zakłada, że dzieło datuje się na rok 1727, zatem Bach sięgnął po swoją pasję, gdy pisał muzykę żałobną na zamówienie, które przyszło z Kütchen. To oczywiście wywołało gorącą debatę pośród wyznawców Bacha, bo burzyło jego wyidealizowany obraz twórcy całkowicie oddanego Bogu, który sprawy świeckie miał w poważaniu i nawet gdy pisał utwory czysto instrumentalne, to i tak wplatał w nie wątki sakralne, co do dzisiaj jest udowadniane. Widzę głośna u nas książka Kanony śmierci, słowo o chrystologii wariacji goldbergowskich autorstwa Józefa Majewskiego. No dobrze. Ale czy te parodie, ten swoisty muzyczny recykling brał się wyłącznie z tego, że oryginalność i nowatorstwo nie były w XVIII wieku tak poważane jak w XIX? Nie. Oczywiście technika parodii, kompilacje miały szereg innych przyczyn, począwszy od praktycznych. Ilość muzyki, którą Bach musiał komponować na różnych zajmowanych stanowiskach, była tak ogromna, że ciągłe tworzenie czegoś nowego było zwyczajnie niemożliwe. W Lipsku wymagano od niego nowej kantaty na każdy tydzień. W 65-letnim życiu napisał według katalogu 1128 utworów. Tyle właśnie liczy katalog Schmidera. My jednak wiemy, że wiele z tej muzyki się nie zachowało. Niewiele zostało też wydane za życia Bacha. Zatem ten zbiór, to co Bach napisał, mogło być wielokrotnie bardziej obszerne. Nie da się tworzyć w takich ilościach, zakładając, że każdy utwór będzie czymś całkowicie osobnym. Innym powodem parodii było to, że dzieła w czasach Bacha nie istniały w jedynej słusznej postaci. Każdy wie o sformułowaniu für Klavier, które pojawia się w klawiszowych kompozycjach Bacha, które z równym powodzeniem można odbierać jako klawesyn, klawikord, organy. Dziś gra się je przecież także na współczesnym fortepianie. Ale nie inaczej było z dziełami wokalno-instrumentalnymi. Precyzyjne uwagi płynące od kompozytora dotyczące ilości instrumentów, rodzajów wykorzystywanych ozdobników, dynamiki, tempa, to również dziedzictwo późniejszych czasów, przede wszystkim wieku XIX, a może nawet bardziej wieku XX. Dzieła wokalno-instrumentalne w czasach Bacha nie miały swojej jedynej postaci. Często były na bieżąco adaptowane do możliwości wykonawczych zespołu, który miał je grać. Gdy Bach w Pasji Janowej zapisywał dwie możliwości wyboru instrumentów, robił to głównie dlatego, że zespoły nie były równe. Wiadomo było, że na przykład w Lipsku będzie dobry oboista, a w innym miejscu lepszy gambista. Dzieła trzeba było dopasowywać do potrzeb pod każdym względem. Pierwsze zetknięcie Bacha z formą pasji również miało charakter parodii. Nastąpiło jeszcze przed Pasją Janową, gdy pracował w Weimarze i dostał polecenie zaadaptowania na potrzeby wielkanocnych uroczystości anonimowej pasji z Hamburga, obecnie przypisywanej najczęściej Reinhardowi Kaiserowi. Skala zmian dokonanych w tym dziele przez Bacha przekracza jakiekolwiek adaptacje, których moglibyśmy się spodziewać dzisiaj. Bach przerabiał całe ogniwa, dokomponowywał własne, zmieniał instrumentację. Pamiętajmy, że wszystko to było robione na bieżąco, a materiał, z którego grano, był przepisywany ręcznie. Nie istniało wówczas, tak jak dziś, jakieś optymalne, zaakceptowane przez kompozytora wydanie, w którym wykonawcom nic nie wolno zmieniać. Powszechnie wiadomo, że część muzyki była na bieżąco tworzona. Mam tu na myśli przede wszystkim realizację basso continuo czy ozdobników. W rozmowie o kontrapunkcie, którą przeprowadziłem kiedyś z klawesynistą i świetnym znawcą tej tematyki Aleksandrem Mockiem, Mocek zwracał uwagę, że niektóre zanotowane przez Bacha ozdobniki nie miały w założeniu utrwalić idealnej wizji tej muzyki, którą miał Bach w głowie, ale miały służyć jako wskazówki wykonawcze dla mniej utalentowanych muzyków, którzy nie potrafili pięknie zaimprowizować. W związku z tym nie możemy padać ofiarami XIX-wiecznego poglądu, tym razem sakralizującego rękopis od autorski zapis. Najcenniejszy dowód pracy uduchowionego artysty Boga. Dzieło w baroku było w dużo większym stopniu przestrzenią wolności niż jest obecnie, a wykonawca miał w nim dużo większy udział. To właśnie w baroku był on współtwórcą muzyki, a nie tylko posłańcem od kompozytora do słuchacza. Owszem, należy oddać sprawiedliwość, że wydania muzyki już w czasach Bacha istniały. Na pomysł opublikowania drukiem na przykład rocznika kantat wpadł Georg Philipp Telemann. Nie dość, że piszący dużo i szybko, to jeszcze całkiem przedsiębiorczy. Na tych rocznikach zarobił dobre pieniądze, ale nie dlatego, i znów kłania się wiek XIX, że były to kompozycje tak genialne i znakomite, ale dlatego, że miały wzięcie. Były w większości proste, a ich zapisy na tyle ogólne, że w wielu ośrodkach kultu, kościołach, w których funkcjonowały zespoły muzyczne, można było je wykorzystać. Romantycznie powiedzielibyśmy, że do druku powinno iść to, co najlepsze. Tak przecież rozumował Brahms, który mówił, że 3-4 razy zastanawiam się, zanim coś skieruję do druku. Nic bardziej mylnego, do druku szło w baroku to, na czym dało się zarobić. Bachowskich kantat po śmierci twórcy nie wznawiano, bo uznawano je za przestarzałe i nie chciano ich grać. Były to zupełnie inne kryteria myślenia. Jak to wszystko ma się jednak do pasji według świętego Marka? Opowiadałem tak wiele o parodii, bo z tej dawnej barokowej techniki trzeba było ponownie skorzystać, aby odtworzyć zaginione dzieło Jana Sebastiana Bacha. Co o nim wiemy? Monografie dostępne w języku polskim mówią bardzo niewiele. Wiemy, że Bach skomponował ją w Lipsku, że była jego trzecią pasją, kolejno po Janowej i Mateuszowej. Premiera odbyła się w Wielki Piątek w 1731 roku. Nie zachowała się partytura, jak już wspominałem. To, co się zachowało, to libretto Picandra, czyli Christiana Friedricha Henrici. Ten niemiecki poeta, o 15 lat młodszy od Bacha, był autorem tekstów wielu jego kantat, a nade wszystko tekstu Pasji Mateuszowej. To libretto zostało wydane drukiem w 1732 roku, czyli rok po premierze bachowskiego dzieła. W przeciwieństwie do Pasji Mateuszowej, w tym tekście Picander w znacznej mierze opierał się na tekście Nowego Testamentu. Od siebie dodał rodzaj poetyckiego komentarza w 8 wierszach oraz 16 zwrotkach hymnów, które prawdopodobnie wspólnie z Bachem wybrali i rozmieścili w całym dziele tak, by pasowały do toku ewangelicznej narracji. Premiera tej pasji wyznacza nowy rozdział w życiu Bacha, a według niektórych badaczy miała być podsumowaniem jego dotychczasowych osiągnięć na tym polu. Inni twierdzą, że biorąc pod uwagę różne życiowe kłopoty, których doświadczał na przełomie 1730 i 1731 roku, komponować ją musiał w znacznym pośpiechu i dlatego sam obficie korzystał z innych dzieł, w tym nie tylko z własnych pasji czy utworów żałobnych, ale także z kompozycji Reinharda Kaisera, pasji według świętego Marka, z którą zetknął się jeszcze w czasach swojej służby w Weimarze i którą dwukrotnie prezentował w Lipsku. Niewiele więcej wiemy na temat tej kompozycji. Jakie zatem wyzwania stoją przed kimś, kto chciałby dokonać rekonstrukcji, mając do dyspozycji w zasadzie dwie przesłanki? Tekst oraz świadomość, że najpewniej Bach posługiwał się przy pisaniu tej pasji techniką parodii. Pogląd, że pasja według świętego Marka była efektem parodii, jest jeszcze XIX-wieczny. Pochodzi od Wilhelma Rusta, autora wielu tomów wydania zbiorowego dzieł Bacha Bachgesellschaft. Dostrzegł to widząc paralele pomiędzy prozodią tekstu Picandra a charakterem niektórych dzieł Bacha, konkretnie Trauer Ode, czyli właśnie tej ody napisanej na śmierć żony Augusta II Mocnego. Widząc paralele pomiędzy tą kantatą a tekstem, Rust doszedł do wniosku, że Bach musiał zlecić Picandrowi napisanie libretta w taki sposób, aby jak najbardziej pasowało do tej kantaty i aby przy podkładaniu do niego muzyki nie trzeba było dokonywać wielu zmian. Można zatem powiedzieć, że i sam rekonstruktor pasji według świętego Marka jest upoważniony do stosowania techniki parodii, albowiem i sam Bach tę technikę stosował. Problemy, z którymi musi zmierzyć się rekonstruktor, wylicza w swojej książce Hearing Bach's Passions Daniel Melamed. Oczywiście rekonstruktor musi posłużyć się techniką parodii, a zatem powinien zidentyfikować, do których już istniejących bachowskich dzieł pasować mogą teksty Picandra. Najprostsza pod tym względem wydaje się kwestia chorałów. Zarówno w pasjach Janowej i Mateuszowej są to dość proste ogniwa w czterogłosowej harmonizacji dublowanej przez instrumenty. Takich harmonizacji w dorobku Bacha jest mnóstwo, co najmniej kilkaset, jeśli doliczymy do tego jeszcze zbiory uczniów Bacha. Harmonizacja chorału była przecież jednym z podstawowych zadań, jakie Bach swoim uczniom zlecał. Ale są tu dwie trudności. Po pierwsze, chorałów w pasji markowej jest więcej niż w pasjach pozostałych. Po drugie, Bach wraz z upływem lat przykładał do chorałów większą wagę niż wcześniej. Opracowywał je staranniej. Znał ich dramatyczną rolę. Rekonstruktor też nie może pójść na łatwiznę. Bardziej skomplikowaną sprawą są chóry i arie. Wspomniałem już o tym, że paralele pomiędzy Trauer Ode i tekstem Picandra odkryto już w XIX wieku. Zarówno prozodia tekstu, jak i znaczeniowe podobieństwo, zarówno pierwszego, jak i finałowego chóru wskazuje, że Trauer Ode była świadomie wykorzystywanym źródłem. Jest jeszcze jedna przesłanka. Oda to znakomity utwór. Bach miał tę świadomość. Co więcej, mógł mieć poczucie, że się ta kompozycja zwyczajnie marnuje, bowiem napisana została na jedną okazję, jaką były uroczystości pogrzebowe małżonki Augusta II Mocnego. Szkoda było trzymać to dalej w szufladzie. Mamy więc powody sądzić, że 5 chórów oraz arie z Trauer Ode powinny znaleźć się w zrekonstruowanej pasji według świętego Marka. Ale to nie załatwia sprawy. Wykorzystanie wszystkich arii i chórów z Trauer Ode nie daje nam opracowania wszystkich ogniw pasji. Jest ich po prostu więcej. skąd wziąć pozostałe? Tu jesteśmy całkowicie zdani na siebie. Możemy oczywiście szukać ich w skomponowanych przed 1731 rokiem kompozycjach, ale także w późniejszych, o ile zidentyfikujemy je jako parodię arii lub chóru z Zaginionej Pasji. Najważniejszą trudność przedstawiają jednak recytatywy. Tu proste parodiowanie jest niemożliwe. Bach nie stosował parodii w odniesieniu do recytatywów. Retoryka musi się zgadzać dokładnie ze słowami ewangelicznego przekazu. Ponieważ recytatywy są w dramaturgii pasji kluczowe, wówczas bowiem akcja posuwa się naprzód, a postaci zabierają głos, to najpewniej te fragmenty Bach skomponował sam. Od zera. Co ma zrobić rekonstruktor? Może założyć dwa warianty. Że pożyczy recytatywy na przykład od Reinharda Kaisera, bo zgadza się tekst, a Bach miał z tym dziełem do czynienia. Mógł się więc do pewnego stopnia nim sugerować. Po drugie, że rekonstruktor sam skomponuje recytatywy, opierając się na najlepszych bachowskich wzorcach, czyli na pasji Janowej i Mateuszowej. Ale to przecież nie wszystko. Trzeba jeszcze wszystkie te puzzle, znalezione i dorobione, wprawić w jedną ramę. Sprawić, aby wszystko do siebie pasowało, określić harmonię, dopasować linie melodyczne, zdecydować o tempach, instrumentacji, tonacjach. Żadna z tych trudności nie zniechęciła ambitnych specjalistów od muzyki dawnej do podjęcia próby zwycięstwa nad przeszłością i odwrócenia biegu dziejów, wskrzeszenia utworu, którego tak bardzo chcielibyśmy posłuchać, a który zaginął. Te próby wcale nie są tak rzadkie. Naliczyłem ich 19, choć myślę, że tak naprawdę było ich więcej. Pierwszą podjął w roku 1964 Dietrich Hellmann. Stało się to zatem w czasie, gdy zainteresowanie przeszłością muzyki, dawnymi technikami wykonawczymi i tak zwaną praktyką historyczną było coraz intensywniejsze. Hellmann Bachem interesował się od młodości. Był organistą, kantorem. W 1950 roku wygrał w kategorii organowej słynny wielki konkurs bachowski w Lipsku. Ten sam, na którym w kategorii fortepianu triumfowała Tatiana Nikołajewa. W latach 60. działał jako wykładowca w Mainz w konserwatorium Petera Corneliusa oraz na Uniwersytecie Gutenberga. Pasja według świętego Marka nie była jedyną rekonstrukcją w jego życiu. Zrekonstruował między innymi na przykład kantatę Erge dich, o Seele, nicht na trzecią niedzielę Adwentu. Hellmann, dokonując swojej rekonstrukcji, oparł się na dostępnych mu głównie niemieckich badaniach teoretycznych. Co do zasady zgadzał się z tymi, którzy uznawali, że swoistą podstawą dla pasji była Trauer Ode, kantata świecka na pogrzeb małżonki Augusta II. To chór otwierający tę kantatę otwiera również rekonstrukcję Hellmanna. Jeśli porównamy Las Fürstin, las noch einen Strahl z chórem Ge Jezu, ge zu deiner Pein, podobieństwo będzie oczywiste. To prosta parodia, polegająca głównie na podmianie tekstu. Posłuchajmy pierwszych taktów. Najpierw Trauer Ode, później zrekonstruowana przez Hellmanna pasja Markowa. Trauer Ode wykonają American Bach Soloists pod dyrekcją Jeffrey'a Thomasa, a chór z pasji Markowej w rekonstrukcji Hellmanna, Kölner Akademii oraz Amarkord pod dyrekcją Michaela Aleksandra Wilensa. Thank you. Związki dzieła Strauer-Ode podkreśla także finał. Zarówno finał Pasji, jak i finał Ody kończą się tym samym chórem. Doch Königin, du stirbest nicht. Jeśli chodzi o chóry oraz arie, również Hellmann posłużył się w przebiegu Pasji Trauer-Ode, ale jak już wspominałem, to nie wystarczyło. Pozostałe wybory oparł na spostrzeżeniach badaczy, szukających związków pomiędzy tekstem Picandra a innymi już skomponowanymi bachowskimi dziełami, jak kantaty czy pasje. Na przykład aria Falsche Welt, dein schmeichelnd küssen to nic innego jak tytułowa aria kantaty Wiedersteje doch der Sünde. I wydaje się to wyborem trafnym, także z uwagi na treść. Aria pojawia się tuż po scenie, w której Judasz pocałunkiem zdradza Chrystusa. Picander zatrzymuje bieg narracji, aby arią oddać refleksję na temat zepsucia doczesnego świata. Pocałunek, który ma być wyrazem miłości, staje się trucizną. Fałszywy świecie, twoje pochlebne pocałunki są trucizną dla pobożnej duszy. Języki twoje pełne są cierni, a słowa, które wypowiadasz, przynoszą zniszczenie. Jeśli pamiętacie odcinek o Bachu i Glennie Gouldzie, z pewnością kojarzycie, jak kanadyjski pianista tłumaczył harmonię występującą w kantacie Wiedersteje doch der Sünden. Początkowy, dysonujący akord miał w oryginale ukazywać napięcie, jakie tworzy się w ludzkiej duszy, z jednej strony dążącej do Boga, z drugiej ciągle kuszonej i mamionej przez grzech. Daruję sobie w tym miejscu prezentowanie oryginalnego wykonania, ale posłuchajmy samego początku tej arii w wersji pasji markowej, zrekonstruowanej przez Hellmanna. Falsche Welt, dein schmeichelnd küssen, ist der frommen Seelen Gift. Deine Zungen sind voll Stechen, und die Worte, die sie sprechen, sind zu Fallen angestift.
Schmeichelnd küssen. Falsche Welt, dein schmeichelnd küssen, ist dir frommen Seelengift, ist dir frommen Seelengift, ist dir frommen Seelengift. Falsche Welt, dein schmeichelnd küssen. Welt, dein schmeichelnd Küssen ist dir frommen Seelengift. Falsche Welt.
Jeśli chodzi o chorały, których w markowej pasji jest wiele, i wiemy to z libretta Picandra, to Hellmann przede wszystkim sięgnął do morza bachowskich opracowań. Tu wszystko wydaje się być na swoim miejscu. Skorzystał w tych opracowaniach także z wcześniejszej, z pasji mateuszowej. I na przykład chorał Du edles Angesichte, opowiadający, że światłość tego świata, najwyższy boski majestat został zmieszany z błotem i skrzywdzony przez człowieka, upokorzony przez niego, to chorał o Haupt voll Blut und Wunden z pasji mateuszowej wydaje się tutaj idealnie pasować. To, co jednak najważniejsze w rekonstrukcji Hellmanna, to nie wybór poszczególnych już istniejących bachowskich dzieł jako podstaw do wykonania parodii, którą zresztą według większości pasja markowa w rzeczywistości była, ale potraktowanie najtrudniejszego zadania, czyli rekonstrukcji recytatywów, które nie mogły zostać zapożyczone. Hellmann tego po prostu nie zrobił. W jego wersji fragmenty narracyjne, czyli partie Ewangelisty, Chrystusa i tak dalej, pozostają bez muzyki. Zasugerował, że albo można je odczytywać, recytować, albo można je pominąć i pozostawić pasję w formie cyklu chorałów, chórów i arii. W nagraniu, które zrealizowano w 2010 roku, a którego dokonała Kölner Akademii Amarkord soliści pod kierunkiem Michaela Aleksandra Wilensa, partie ewangelisty są czytane przez francuskiego aktora Dominika Horwitza. Podobnie jest w nagraniu z 2018 roku, dokonanym przez Gutenberg Kammerchor Neumayer Consort pod Felixem Kochem, gdzie partie recytowane są przez Wolfganga Fatera. Ten bardzo wierny w stosunku do przekazu historycznego sposób postępowania wiąże się jednak z oczywistym niedosytem ze strony zarówno wykonawców, jak i odbiorców. Bez recytatywów pasja co chwilę wyhamowuje. Tekst czytany pod względem ekspresji wydaje się emocjonalnie uboższy niż pełen figur retorycznych recytatyw. Muzyka co chwila się kończy i na poziomie makro tracą się proporcje i dynamika. Już w 3 lata po zaprezentowaniu w Wielkim Tygodniu roku 1964 w RFN-ie w wersji Helmana pojawiła się druga wersja, Albrechta Haupta, bazująca na tym, co zrobił Helman, czyli również bliska Trauer-Ode, pokrywająca się w wielu przypadkach, jeśli chodzi o chóry i arie, z tym, co zrobił Helman, ale wykorzystująca do recytatywów partię anonimowej pasji hamburskiej z 1707 roku, którą Bach dobrze znał. W tym przypadku mamy zachowaną muzyczną dynamikę. Recytatywy nie odstają stylistycznie tak bardzo, aby to przeszkadzało. Są utrzymane w oratoryjnym stylu, ale w pewien sposób trudno nie wyczuć, że coś zgrzyta, szczególnie gdy znamy recytatywy pisane ręką Bacha, na przykład te z pasji Janowej i Mateuszowej. Aby ten zgrzyt zmniejszyć, kolejno w 78 i 82 roku powstały dwie inne rekonstrukcje. Pierwsza Gustawa Adolfa Teila, a druga Volkera Breutigama, w których rekonstruktorzy postanowili sami napisać recytatywy. Te wersje zresztą różnią się też pewnymi szczegółowymi wyborami. Nie znam tych nagrań, więc efektu komentować nie będę. Przedziwną wersję wyprodukowano w Polsce. Oto w 1983 roku, 17 marca, w Kościele Ewangelickim w Warszawie, chór, orkiestra i soliści, głównie z warszawskiej opery kameralnej, kierowanej wówczas przez Stefana Sutkowskiego, nagrali wersję hybrydową. Arie, chóry i chorały bazują na rekonstrukcji Helmana, ale recytatywy zapożyczone są z pasji Mateuszowej, a także z zachowanej we fragmentach pasji według świętego Łukasza, o której prawdopodobnie Sutkowski oraz współpracujący z nim muzykolog Tadeusz Maciejewski wówczas sądzili, że jest dziełem Bacha, a nie jak to później udowodniono kompozycją któregoś z twórców Bachowi współczesnych. Efekt jest taki, że w zasadzie słuchamy składanki dzieł Bacha ułożonej w porządku pasji markowej z ciągle pobrzmiewającym echem pasji Mateuszowej. Można się zresztą o tym przekonać, bo choć tej płyty w serwisach streamingowych nie ma, to w sieci da się ją bez trudu nabyć. Jest więc i polski wkład w rekonstruowanie zaginionej bachowskiej pasji według świętego Marka. Wersję wyprodukowaną przez warszawską operę kameralną z góry na dół objechał Andor Gom. Co ciekawe, historyk literatury i architektury, Brytyjczyk pracujący na Uniwersytecie w Kiel. Swego rodzaju hobby Goma była muzyka, a przede wszystkim muzyka churalna. Gdy przeszedł na emeryturę, oddał się tej pasji z wielką intensywnością i w roku 1997 nakładem Berenreitera wydał swoją rekonstrukcję, twierdząc, że to, co zrobili Sutkowski z Maciejewskim, pasję markową przypomina wyłącznie z nazwy. Gom, jeśli chodzi o recytatywy, poszedł po śladach Haupta, czyli skorzystał z tego, co zawierała hamburska pasja z 1707. Ale oryginalność jego podejścia, i mówię to w pewnym cudzysłowie, polegała nawet nie na wyborach dotyczących poszczególnych ogniw, ale na dość naiwnym, zdaniem Johna Batta, który to wydanie recenzował, jednego z prekursorów i klasyków wykonawstwa historycznego, poglądzie, że jak najbardziej tak mogła wyglądać bachowska pasja markowa, bo w roku 1731, gdy miała swoją premierę, Bach przechodził przez wyjątkowo trudny okres, miał mnóstwo pracy, nieszczęść prywatnych i gromadę rozkrzyczanych dzieci. Na pewno więc ułatwiał sobie pracę, dokonując parodii nawet w zakresie recytatywów. Gom próbuje zresztą udowodnić, że recytatywy pasji Mateuszowej w większości zaczerpnięte zostały właśnie z pasji Kaisera i pisząc je, Bach miał w głowie swojego poprzednika. To, co Bad podkreśla w swojej recenzji, opublikowanej na łamach magazynu Early Music, to przede wszystkim wątpliwość co do wydania. Dla większości kupujących partytura Marcus Passion Bacha, wydana przez Berenreitera, wygląda jak każda inna bachowska pozycja tej serii. niebieska okładka z serii Neue Bachausgabe pod tytuł Berenreiter Urtext. A w żaden sposób ta hipotetyczna rekonstrukcja nie może być uznawana za jakiś urtext, ani oryginalną bachowską kompozycję. Tak jednak jest sprzedawana. Dodajmy za Johnem Battem, który pisał te słowa w 1999 roku, że tak, do dziś jest tak sprzedawana. Ze wszystkich dotąd wymienionych i przywoływanych rekonstrukcji, w fonografii najczęściej powracała pierwsza wersja, czyli wersja Hellmana. Była ona zresztą kilkukrotnie modyfikowana. Na przykład rok po wersji Gomma w 1998 roku na bazie Hellmana pracował Johannes Koch, pochodzący z Lipska, kompozytor. Sam miał w swoim dorobku pasję według świętego Jana. Mając już 80 na karku, przygotował wersję Hellmana uzupełnioną o własne turbę i recytatywy. Tak naprawdę jednak żadna z rekonstrukcji nie rozbiła banku w nowoczesnym marketingowym sensie. Wciąż pozostawały te rekonstrukcje rodzajem ciekawostki. Owszem, w miarę chętnie nagrywanej i prezentowanej koncertowo, ale nie tak bardzo popularnej. Tak było do 1999 roku, kiedy za dzieło zabrał się Ton Koopman. Koopman był w końcu lat 90. znany nie tylko z tego, że wykonywał muzykę dawną zgodnie z przekazami historycznymi, był klasykiem wykonawstwa historycznego już wówczas, ale z tego, że wypracował swój własny, oryginalny styl. Jego bogate w ozdobniki, pełne improwizatorskiego charakteru wykonania muzyki organowej Bacha rozpoznawalne są w zasadzie po jednej nutce. Z jednej strony oryginalność, czasem kontrowersyjnie prędkie tempa, z drugiej konserwatyzm, trzymanie się granicy śmierci Mozarta, niewychodzenie z historyczną praktyką w stronę repertuaru romantycznego. To cechy charakteryzujące Tona Koopmana. W rozmowie z Leszkiem Bernatem dla Ruchu Muzycznego, Koopman, odnosząc się do ciągle budzącego kontrowersje pojęcia autentyzmu, mówił tak. Nie lubię tego pojęcia. Uważam, że coś takiego w ogóle nie istnieje. Nie jesteśmy w stanie naśladować Bacha. Możemy jedynie wciąż na nowo podejmować próby interpretowania jego utworów w możliwie najbardziej uczciwy sposób. To znaczy, biorąc pod uwagę wszelkie dostępne dokumenty, informacje i wskazówki, dogłębnie je studiując i przefiltrowując przez własną muzykalność i osobowość. Powinniśmy przyjmować postawę cierpliwych, kreatywnych i wrażliwych uczniów, a każde kolejne pokolenie wykonawców powinno się starać korygować błędy poprzedników. To, co Koopman zrobił w rekonstrukcji Pasji Markowej, wydaje się odpowiadać tej deklaracji. Przede wszystkim zerwał z dotychczasowymi rekonstrukcjami oraz badaniami. Koopman zabrał się za całą tę robotę samemu od zera. Sam wziął tekst Picandra i bazując na swojej obszernej wiedzy, przypominam, że Koopman, podobnie jak jego uczeń Masaaki Suzuki, nagrał komplet kantat Bacha, a turbę i recytatywy skomponował całkowicie sam. Przy tym wszystkim skromnie postanowił nie publikować w żadnym uznanym wydawnictwie tej rekonstrukcji, ale nagrać ją na płytę i odbyć z nią trasę koncertową. A to już dowód nowoczesnego myślenia projektowego, które do dziś dominuje w świecie wykonawstwa muzyki dawnej. Wróćmy jednak do samej rekonstrukcji. Jako pierwszy Koopman zerwał z Trauer Ode. W przeciwieństwie do pozostałych rekonstrukcji, jego wersja nie zaczyna się od Las Fürst in Las, ale od pierwszego ogniwa kantaty Es ist nicht gesundes an meinen Leibe. W moim ciele nie ma niczego zdrowego. Ten wybór parodii, bowiem w tym sensie Koopman trzymał się przekazu historycznego, że pasja została skomponowana w oparciu o technikę parodii, nie był pierwszym. Podobno do każdego ogniwa Koopman miał około 10 rozmaitych wariantów i wybierał bardzo długo i skrupulatnie. Zachował się tutaj zgodnie z tym, co mówił w rozmowie z Leszkiem Bernatem. Wcielił się w rolę ucznia Bacha, który otrzymał od mistrza zadanie wyszukania i złożenia z jego dorobku właściwej muzyki do danego tekstu. Koopman zresztą otwarcie napisał o tym w książeczce dołączonej do płyty. Wyobrażałem sobie, że jestem uczniem Bacha, który dostał zadanie. Tu masz libretto, wybierz do niego muzykę ze wszystkiego, co jest skomponowane przed 1731. Czego nie znajdziesz, skomponuj samodzielnie. Z tego zadania Koopman wywiązał się z różnym powodzeniem, nie zawsze tak samo dużym. Recenzenci, m.in. z Diapazonu czy Gramophone, zwracali uwagę, że nie zawsze tekst odpowiada muzyce. Czasem nie zgadza się liczba sylab, czasem brakuje nut, pojawiają się przedziwne melizmaty, czasem są akcenty nie tam, gdzie trzeba, a uderza to mocno, gdy chodzi o tak kluczowe frazy, jak na przykład nawoływanie do ukrzyżowania, Kreuzige ihn. Większość recenzentów, w tym i ja sam, uważam, że recytatywy skomponowane przez Kopmana nie bardzo przypominają bachowskie. Posłuchajmy jednego z takich recytatywów. Krótki pierwszy recytatyw Und nach zwei Tagen war Ostern i krótkiego fragmentu następującego po nim chóru Ja nicht auf das Fest. Oba te ogniwa są autorstwa Kopmana. Sprawdźcie sami, czy okazał się dobrym uczniem lipskiego kantora.
Und nach zwei Tagen war Ostern und die Tage der süßen Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit Listen griffen und töteten. Sie sprachen aber:
Ja, nicht auf das Fest! Ja, nicht auf das Fest! Ja, nicht auf!
Cóż, ja muszę się zgodzić z tym, że w tym jest dużo więcej Kopmana niż Bacha, że oto styl Floridus, że go tak nazwę, czyli od nazwy Contrapunctus Floridus, ozdobny, rozkołysany, być może nieco taneczny, jest tutaj może trochę zgrzytający, trochę niepasujący, ale z drugiej strony odpowiada treści, w której przecież jest święto. Ewangelia mówi, za dwa dni była Pascha i święto prześników. Arcykapłani i uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby Jezusa podstępnie ująć i zabić, lecz mówili, tylko nie w czasie święta, by nie było wzburzenia między ludem. Jest zatem święto, no to jest i taniec, ale i też pewnego rodzaju podszepty i knucie. To słychać w dziele Kopmana. Kopman potrafił swój projekt sprzedać. Wykonanie premierowe jego rekonstrukcji odbyło się w znakomitym składzie. Partię ewangelisty wykonał Christophe Pregardien, Chrystusa Peter Coy, grały Amsterdam Baroque Orchestra i chór. Było to duże, gorąco komentowane wydarzenie. W innym koncertowym wykonaniu występował także Andreas Scholl. Wykonanie, samemu wykonaniu zresztą niewiele dało się zarzucić. Dowodem tego jest płyta nagrana dla Erato w 2000 roku. W tym właśnie wykonaniu słuchaliśmy tego fragmentu. No musicie przyznać, że granie tutaj jest wyśmienite. Natomiast treść to już zupełnie inna sprawa. Przesłuchałem to nagranie i no bardzo polecam wam zrobienie tego. Moja opinia jest następująca. To nie jest rekonstrukcja Pasji Markowej. Żadna z tych, które wcześniej się pojawiały, też tak naprawdę rekonstrukcją nie jest. Można byłoby mówić o rekonstrukcji, gdybyśmy dysponowali jakąkolwiek zachowaną muzyką. Ale ta, Kopmana, jest bardziej niż pozostałe, naznaczona artystyczną osobowością rekonstruktora. Jest to raczej dzieło Kopmana na motywach Bacha. Na tytułowej karcie płyty napisane jest niestety przy nazwisku Kopmana ed. Czyli redakcja, edycja. To, co zrobił, jednak znacząco wykracza poza redakcję. To, co mam za złe Kopmanowi, to nie oznaczanie w tym nagraniu, z jakiego źródła pochodzą konkretne bachowskie parodie, których dokonał, a mniej więcej w całości przebiegu tej kompozycji jest 30% muzyki Kopmana i 70% muzyki Bacha. Wypadałoby więc oznaczyć, co z czego zostało wzięte. Po kilku latach, w 2007 roku, drogą Kopmana poszedł Philippe Pierlot, belgijski gambista i dyrygent. Chyba jako pierwszy posunął się do tego, by oprócz samodzielnego skomponowania recytatywów i turbę dokomponować także dwie arie. W przeciwieństwie do Kopmana nie odrzucił on jednak Trauer Ode. Dwa lata później, w 2009 roku, ukazała się rekonstrukcja Aleksandra Grychtolika, niemieckiego klawesynisty. Miał, robiąc to, 29 lat zaledwie. Dokonał on sporej syntezy, opierając się również na Trauerode, dawnych badaniach i tym, co już w temacie pasji markowej napisano i zrobiono. Recytatywy zaczerpnął z pasji janowej i mateuszowej, w niewielkim stopniu dokomponował to, czego brakowało i dostosował te recytatywy do wymogów tekstu Picandra. Jego rekonstrukcja została opublikowana w wydawnictwie Petersa. Koncertowa premiera podczas Thüringer Bachwochen, potem na wielu innych festiwalach, miała swoją wersję płytową w 2015 roku w wykonaniu Capriccio Barok Orchester i Knabenkantorei Basel pod batutą Markusa Teutbeina. Taka płyta została zarejestrowana. Grychtolik wziął udział też w dyskusjach, panelach i rozmowach, w których detalicznie tłumaczył zagadnienia prozodii i uzasadniał swoje wybory. Wersja Grychtolika jest istotnie najbardziej kompletna i syntetyczna. Poza tym bazuje on na nowym, odnalezionym dokumencie źródłowym. Otóż w 2009 roku w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu odnaleziono drugie wydanie libretta Picandra, które w stosunku do pierwszego zostało nieco przerobione. Odkrycie dostarczyło dowodu, że pasja markowa istniała i została wykonana co najmniej po raz drugi w roku 1744 pod osobistym kierownictwem muzycznym Bacha i przez niego została ona także przerobiona w stosunku do wersji z 1731 roku. Grychtolik odniósł się także w tym wydaniu do pojęcia rekonstrukcji i do tego, jak może przygotowane przez niego dzieło odebrać słuchacz. Choć rekonstrukcje są w naszych czasach obecne niemal wszędzie, choćby w architekturze, to pojęcie rekonstrukcji w muzyce wciąż wywołuje poważne spory. Dyskusje te niekiedy rzadko toczą się wokół zagadnień stylistycznych czy technicznych, a dotyczą pojęć i wielkich idei, na przykład ustosunkowania się do luki w przekazie muzycznym, której łatanie mogłoby wiązać się z ryzykiem filologicznego zmyślania. Rekonstrukcja takiego dzieła jak Pasja według świętego Marka nie odtworzy zaginionych bezpośrednio nut, ale pokazuje, jak dużą wartość mogło to dzieło mieć i jak mocno pobudza ono naszą ciekawość, by zbliżyć się do jego dźwiękowej postaci. Swoistą pieczęcią postawioną pod wersją Grychtolika okazało się nagranie Pasji z drobnymi odautorskimi zmianami, dokonane w 2019 roku przez Jordiego Savala. Jak to w przypadku Savala, mamy tutaj do czynienia ze znakomitym graniem, refleksyjnym, eleganckim, lekkim, przejrzystym i, jak to napisał jeden z recenzentów, pełnym światłocienia. Ale trudno się oprzeć dziwnemu wrażeniu, że słuchamy tak naprawdę jakiejś składanki, w której ogromnie sugestywna siła pasji mateuszowej, którą przecież dobrze znamy, dominuje nad utraconym i rekonstruowanym materiałem. Posłuchajmy analogicznego fragmentu, którego słuchaliśmy w wersji Tona Kopmana. Po chórze otwierającym pasję Ge Jesu, Ge zu deiner Pein, który zaczerpnięty jest z Trauerode, pojawia się recytatyw Und Nacht zwein Tagen, do którego muzyka została zaczerpnięta właśnie z pasji mateuszowej. Tak samo następujący po nim krótki chór Ja nicht auf das Fest. Później mamy recytatyw Und da zu Betanien war, chyba autorstwa samego Grychtolika, następnie chorał Sie stellen uns wie Ketzern nach, zaczerpnięty ze Schmidera 258, czyli chorału Wo Gott der Herr nicht bei uns hält. W oryginale jego tekst brzmi następująco, cytuję tutaj tłumaczenie Filipa Adama Zielińskiego. Kędy Pan Bóg nam nie bywa w bliskości wobec oszalałego wroga ciosów, a sprawy naszej nie miewa w przychylności, tam w wysokich wyżynach niebiosów. Kędy On ci nie bywa tarczą Izraela swego i sam w niwecz nie obróci jadu wrażego. Tekst chorału pasyjnego utrzymany jest w podobnym tonie. Prześladują nas jak heretyków, spragnieni naszej krwi, chociaż nazywają się chrześcijanami, którzy służą tylko Bogu. O Boże, Twoje cenne imię, maską jest ich nieprawości. Ty się zrazu obudź.
Und nach 10 Tagen war Ostern, und die Tage der Füße der Brote, und die hatte ein Glas mit unverfälschtem und köstlichem Nartenwasser. Sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da waren etliche, die wurden und ihn sprachen.
Was soll doch dieser
No i jakie wrażenia? Nie wydaje wam się, że coś tutaj zgrzyta? Że pasja Mateuszowa wybija się zanadto i w gruncie rzeczy łapiemy się na tym, że chętniej byśmy po prostu jej posłuchali? To przecież również wpływ romantyzmu. Chcemy oryginału. Nasza percepcja nie przestawia się łatwo. Mamy w głowie koncept tekstu źródłowego, którego derywaty nas w ogóle nie satysfakcjonują. Ale powodem pewnego braku satysfakcji z odbioru jest coś jeszcze. To fonografia oraz życie koncertowe, które w czasach Bacha było całkowicie inne. Bachowski słuchacz pasję Mateuszową czy Janową wysłuchał raz w Wielki Piątek. Prawdopodobnie rok później słuchał znów pasji, ale jakiejś innej. Nie miał w głowie tej muzyki, nie pamiętał wszystkich arii, chorałów, recytatywów. W trakcie roku też nie miał szans wysłuchać tego utworu. Nie przychodził do domu i nie włączał go sobie, by mu towarzyszył przy wieczornej lekturze, gotowaniu czy sprzątaniu mieszkania, jak my to dzisiaj robimy. Jeden z badaczy twierdził, że Bach dokonywał w swoich parodiach zaawansowanych zmian po to, by nie zorientowali się jego słuchacze, kongregacja, że przetwarza swoje własne utwory. Jest to założenie, wybaczcie, nonsensowne. Po jednym przesłuchaniu zapamiętać konkretne tematy, recytatywy, arie mogli tylko fachowcy, inni muzycy. Być może uczniowie Bacha, ale z całą pewnością nieprzeciętny odbiorca. To, że mnie pasja Savala nie wchodzi, jest efektem czasów, w jakich przyszło nam żyć i tego, jak bardzo się zmieniliśmy jako odbiorcy muzyki od XVIII wieku. Przez cały miniony tydzień siedziałem w tych pasjach. Słuchałem kolejnych rekonstrukcji z ołówkiem w ręku, próbując rozkodować, kto co z czego zapożyczył i jak to uzasadnił. To, co wydaje mi się największą w tym procesie trudnością, tym, czego tak naprawdę nigdy się nie dowiemy, to przy założeniu, że pasja Markowa była parodią, tak jak msza Hamol czy oratorium na Boże Narodzenie, to nie wiemy, jak Bach poukładał te puzzle. Jeśli nawet postąpił tak, jak zrobili to dzisiejsi rekonstruktorzy, czyli otworzył stary, nieco zakurzony rękopis Trauer Ode, to nie wiemy, w jakim stopniu go wykorzystał. Czy zrobił prostą parodię, czy zaczął przekomponowywać oryginał. A być może w samym środku tego procesu, zniecierpliwiony adaptowaniem, uznał, że należy dany chór czy arię skomponować od zera. Wiemy, że Bach komponował piekielnie szybko i miał w tym ogromną łatwość. Nie było to dla niego jakieś duże wyzwanie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, jak Bach stosował parodię w mszy Hamol, to okaże się, że poczynione przez niego zmiany są bardzo kreatywne, często subtelne. Takich subtelności żaden ze współczesnych, nawet najbardziej wykształconych i wyrobionych rekonstruktorów, znający doskonale badania, sposób pisania Bacha itd., nie byłby w stanie odtworzyć, bo nie jest w stanie odtworzyć wrażliwości lipskiego kantora. To więc, co odtwarzają kolejne rekonstrukcje, od Helmana do Grychtolika, jak dobrze by ich nie uzasadniać, jak wnikliwie by nie argumentować wyboru kolejnych chorałów, chórów, arii czy recytatywów z innych źródeł. Są wyłącznie rekonstrukcją, o ile już używamy tego terminu, planów, które Bach mógł mieć, zanim siadał do komponowania. Są próbą odtworzenia jego zamiarów, ale z całą pewnością nie rekonstrukcją zaginionego dzieła. Gdzieś trafiłem na informację, że pasja mogła zaginąć w pożarze II wojny światowej około 1945 roku. Być może, choć nikt przed 1945 też jej nie widział. Być może więc zaginęła po śmierci Bacha, gdy jego rękopisy zostały rozdzielone między synów, a następnie zaczęły krążyć po Europie, przekazywane z rąk do rąk od kolekcjonerów przez dawnych uczniów po tych, którzy próbowali ocalić je od zapomnienia. Stare biblioteki, zbiory kościelne, prywatne kolekcje kryją jeszcze wiele tajemnic, czego dowodzi odnalezienie w Petersburgu w 2009 roku zrewidowanej wersji libretta Picandra. Być może pasja Markowa jeszcze się odnajdzie. Jeśli tak, to niesamowitą przygodą intelektualną będzie porównanie jej muzycznego tekstu z licznymi próbami rekonstrukcji. I na koniec jedna refleksja. Jeśli do tego dojdzie, jedynym, co się obroni, czego nie wyrzuci się do kosza po pierwszym wykonaniu bachowskiego autentyku, będą wersje najbardziej kreatywne, jak ta, którą stworzył Kopman. Moim zdaniem jest ona najlepsza, choć na pewno nie z punktu widzenia muzykologicznego. Podobno autor bodaj najlepszej dzisiaj monografii Bacha, Christoph Wolff, śmiał się z tego, co zrobił Kopman, wskazując, że z autentycznym Bachem nie ma to wiele wspólnego. Owszem, nie ma. I to właśnie jest odpowiedź na szaloną pogoń za odtworzeniem czegoś, czego odtworzyć się po prostu nie da. Właściwa droga prowadzi przez kreatywność, nie przez archeologię, bo przypomina to kopanie w losowym miejscu z nadzieją na to, że ukaże się pod ziemią coś, co będzie autentyczne, choć nie ma żadnego potwierdzenia i nie będzie. Kreatywny eksperyment Kopmana jest jedynym, co może się obronić i czego słuchanie nie wiąże się z poczuciem rozpaczliwego zaklinania rzeczywistości i próby odwracania biegu dziejów. To już wszystko w tym odcinku, który publikuję w Wielki Piątek. Serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie, za wsparcie, które od Was otrzymuję w serwisie Patronite. Życzę Wam na te święta jak najwięcej spokoju i refleksji, oddzielenia się od pracy, od mediów społecznościowych. Odpocznijcie. Szafa też musi trochę odpocząć, nabrać sił. Ostatnio był to dla mnie intensywny czas. Za tydzień więc nie będzie nowego odcinka. Idę na krótki urlop. Podcast wróci 12 kwietnia, tradycyjnie w piątek. Pozostaniemy w kręgu muzyki dawnej, choć bohaterem następnej audycji nie będzie żaden kompozytor, ani wykonawca, ani nawet teoretyk. Ale jedna z postaci, dzięki którym bardzo wiele wiemy o muzyce XVIII wieku. O kogo chodzi, to się okaże już za 2 tygodnie. Tymczasem pozostawiam Was z muzyką aria Falsche Welt dein Schmeichelnd Küssen w wersji Kopmana, czyli w innej wersji niż wszystkie. Zamiast zaczerpnięcia z arii otwierającej kantatę Widerstehe doch der Sünden, mamy kantatę na trzecią niedzielę po święcie Trójcy Świętej Siehe zu das deine Gottesfrucht, a konkretnie jej trzecie ogniwo, czyli arię tenorową. Do usłyszenia już za 2 tygodnie w piątek.
Falsche Welt, dein schmeichend Küssen ist der frommen Seelen Gift. Falsche Welt, dein schmeichend Küssen ist der frommen Seelen Gift. Deine Zungen sind voll Stechen. Deine Zungen sind voll Stechen und die Worte, die sie sprechen. Und die Worte, die sie sprechen, sind zu Fallen angestift. Und die Worte, die sie sprechen, sind zu Fallen angestift. Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen, falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen, ist der frommen Seelen Gift. Ist der frommen Seelen Gift. Falsche Welt, dein schmeichelnd Küssen, ist der frommen Seelen Gift. ist dir frommen Seelen gibt. Deine Zungen sind voll Stechen, sind zu fallen angestift, sind zu fallen angestift.